każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a moimi Państwa gośćmi są dziś Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, cześć Grzesiu, witam Szanownych Państwa.
Od dziś mamy nowe obostrzenia, także mimo, że nie są one tak radykalne jak na przykład godzina policyjna we Francji od 18 do 6 rano, czy zakaz przemieszczania się na dalsze odległości w niektórych krajach, to pytanie, czy spotkają się ze społeczną akceptacją. To na początek poproszę przedstawiciela partii rządzącej Grzegorza Maćkowiaka.
Tak, rzeczywiście obostrzenia są bardziej zdecydowane, ale to wynika też z bardzo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju. Mamy bardzo gwałtowny wzrost zakażeń, nienotowany wcześniej. Tak naprawdę zbliżamy się już do 40 tysięcy zakażonych i przyszły tydzień rzeczywiście będzie kluczowy. No dlatego obostrzenia są dosyć mocne, dosyć radykalne, by można powiedzieć, chociaż nie tak jak na zachodzie Europy, gdzie rzeczywiście jest godzina policyjna i są inne obostrzenia, bardziej dotkliwe. Czy one są akceptowane? Myślę, że w większości tak, natomiast są bardzo oczywiście uciążliwe i przeszkadzają w takim normalnym funkcjonowaniu, no ale nie jest normalny czas, czas pandemii i to takiej, która rzeczywiście zbiera bardzo, no takie dosyć duże żniwo, jeżeli chodzi o liczbę śmierci. No, myślę, że każda rodzina miała przynajmniej przypadek zachorowania, ale bardzo dużo rodzin już miało niestety przypadki śmiertelne w swoich rodzinach w związku z powikłaniami chociażby po koronawirusie i no i też coraz więcej osób też przekonuje się, widzi, że to naprawdę nie ma żartów, że ta choroba, która wbrew temu, co często się słyszy od osób, które to kwestionują, naprawdę prowadzi w najgorszych przypadkach do śmierci i to widzimy po obłożeniach łóżek w szpitalach tych tymczasowych, covidowych, gdzie też lawinowo wzrasta liczba osób i to teraz niestety coraz młodszych. Mówi się, że roczniki osoby w wieku między 40 a 30 rokiem życia coraz częściej trafiają do szpitali, czyli te objawy, ten stan ich zdrowia jest zdecydowanie gorszy niż to miało miejsce na przykład w tamtym roku, gdzie mówiło się, że COVID tak naprawdę najbardziej uderza w osoby starsze. Teraz jest to sytuacja już zupełnie inna. To też prawdopodobnie ma związek z nowymi odmianami tego wirusa, no ale niemniej ważny jest ten kluczowy moment, te dwa, może więcej tygodni, które przed nami. Jeżeli uda nam się opanować tą sytuację, to przypominam tutaj wypowiedź pana premiera, ministra w kancelarii, szefa kancelarii pana Borczyka, którzy mówili o tym, że w kwietniu do Polski dotrze około 7 milionów dawek szczepionki, co już by pozwoliło na wejście w ten, no taki powiedzmy, nazwijmy to roboczo, środkową fazę szczepień, gdzie bylibyśmy już w stanie rzeczywiście zaszczepić około, powiedzmy, 10 milionów Polaków, co na pewno zmniejszy presję na te zachorowania najcięższe, czyli przypadki szpitalne. I to potwierdza sytuacja brytyjska, gdzie ich program szczepień jest bardzo zaawansowanym, na bardzo zaawansowanym poziomie i już dzisiaj widać, że tam liczba przypadków śmiertelnych po pierwsze, ale liczba też osób hospitalizowanych drastycznie spadła. No i to jest kierunek i no potrzebujemy tej odpowiedzialności jeszcze dzisiaj. No myślę, że te kilka tygodni najbliższych będzie kluczowe.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. A jak powinien zachowywać się rząd, władze wobec osób, które łamią te wszystkie obostrzenia, których również nie brakuje chociażby polityków?
Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że jestem w drodze do Wrocławia i właśnie przed paroma minutami dostałem bardzo smutną informację, że zmarł ojciec Czesława Fiodorowicza właśnie na koronawirusa i chciałbym za pośrednictwem tutaj radia złożyć najszczersze kondolencje dla całej rodziny zmarłego.
Dołączamy się również.
To pokazuje, że koronawirus zatacza coraz szersze kręgi i tak naprawdę, kiedy zaczynała się ta pandemia, kiedy mówiliśmy, że nie znamy nikogo, kto zachorował na koronawirusa, tak teraz coraz więcej naszych bliskich niestety odchodzi na drugą stronę. I no, to jest bardzo poważna sprawa. Te obostrzenia, które po raz kolejny są wprowadzane, no należy je przestrzegać, chociaż nie zawsze dostrzegamy tam logikę, o czym wczoraj rozmówiliśmy na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale no trzeba je przestrzegać, bo no musimy podejmować działania, które ograniczą transmisję tego wirusa. Co prawda szczepimy coraz więcej Polaków. Ja wspieram, koronawirus nie ma barw politycznych, ja wspieram działania rządu i generalnie trzeba tutaj kibicować, aby po prostu, bo zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Natomiast też widzę, że nie wszyscy przestrzegają tych obostrzeń. Widzę bardzo często w miejscach publicznych ludzi bez masek, widzę ich w sklepach. Ja myślę, że my jako obywatele też powinniśmy na to reagować, zdecydowanie zwracać uwagę, chociaż czasem ja zwracam i czasem spotykam się po prostu z taką bardzo agresywną postawą tych ludzi i oczekiwałbym, że będziemy jednak karać za nienoszenie maseczek. To jest narażanie po prostu innych, starszych, tych słabszych. Ja na przykład mam mocny organizm, co prawda przeszedłem koronawirusa, przeszedłem dosyć łagodnie, ale ta angielska wersja koronawirusa jest już bardziej agresywna, a słyszałem o tym od lekarzy, że najgorsza jest ta afrykańska. No i naprawdę, szanowni państwo, musimy jako Polacy, jako naród się zjednoczyć i solidarnie walczyć z koronawirusem i myślę, że to światełko w tunelu powoli się pojawia. Najgorsza sytuacja jest oczywiście, są przedsiębiorcy i ta branża gastronomiczna, dlatego taki mój apel do rządzących, aby znaleźć nowe rozwiązania, które pomogą im przetrwać ten trudny okres, bo wczoraj właśnie na konferencji prasowej zaprosiliśmy przedsiębiorców i oni o tym mówili. No, przedsiębiorcy oczekują od rządu choćby preferencyjnych kredytów, które po prostu pomogą im przetrwać ten okres. Mam nadzieję, że w tym roku zaszczepimy już na tyle dużo Polaków, że zyskamy taką narodową odporność i że po prostu koronawirus będzie w odwrocie.
Pozwolicie panowie, że zmienię temat. Prokuratura chce uchylić marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu immunitet po to, żeby postawić mu zarzuty korupcyjne, a sam zainteresowany nie chce zrzec się immunitetu. Czy taka powinna być postawa marszałka Senatu Arkadiusz Dąbrowski?
Ja uważam, szanowni państwo, że w Polsce mamy w ogóle do czynienia, ja takie mam odczucie jako obywatel, że niektórym klasom politycznym, społecznym, celebrytom wolno troszeczkę więcej. Ja uważam, że prawo jest takie same dla każdego. Każdy tak samo powinien odpowiadać za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, czy też powinien tak samo odpowiadać za sprawy związane z jakimś podłożem korupcyjnym. Natomiast jest inna sprawa. Ja nie wydaję wyroków. Politycy powinni zająć się jakby politykowaniem, to znaczy poprawą życia obywateli. Nie powinni mieszać się w historię, a tym bardziej nie powinni bawić się w prokuraturę. Od tego są niezależne sądy i prokuratura, aby takie sprawy rozsądzać. Ja przypomnę, szanowni państwo, że postawienie zarzutów nie oznacza, że ktoś jest winny.
Przekonuje pana taka linia obrony marszałka, który sugeruje, że to świadkowie zarzucający mu korupcję mogli zostać przekupieni, czyli ci, którzy mówią o jego korupcji, sami są skorumpowani.
Ja myślę, szanowni państwo, że jeżeli marszałek Senatu nie ma nic do ukrycia, powinien rzec się immunitetu i poddać po prostu temu procesowi, temu całemu dochodzeniu. Chociaż przypomnę też, że w naszym środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego były postawione zarzuty Mirosławowi Gąsikowi, burmistrzowi Szprotawy i też przebywał w areszcie. Póki co proces trwa. Mówię, postawienie zarzutów to nie oznacza, że ktoś popełnił przestępstwo. Tą winę należy udowodnić, natomiast myślę, że wymiar sprawiedliwości powinien właśnie bardziej zająć się sprawami właśnie takimi, a nie ciągać przed sąd innych sędziów, tak jak na przykład pana sędziego Igora Tuleję. I dlatego przede wszystkim jako obywatel oczekiwałbym, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich, bo wiemy dobrze z przekazów medialnych, że czasem ktoś łamie prawo, czy to z klasy politycznej, czy celebryci. Z niejasnych dla mnie powodów nie poddawani są karze.
Grzegorz Maćkowiak, jak to jest, że we Francji można skazać byłego premiera, w Izraelu można sądzić premiera nawet w czasie kampanii wyborczej obecnego? Wszystko to trwa, dzieje się na naszych oczach, a w Polsce, gdy podejmuje się wątek próby osądzenia na przykład marszałka Senatu, to nagle jest wielkie oburzenie, że to sprawa polityczna.
prezydenta, chyba chodzi panu o Sarkoziego, prawda?
Prezydenta Francji, tak, prezydenta.
Tak, no, sytuacja jest dosyć złożona, bo jeżeli chodzi o sytuację, w której celebryci różnego rodzaju mają swoje bardzo dziwne zachowania na drogach, najczęściej to pod wpływem alkoholu, i potem są oczyszczani z zarzutów lub te wyroki są tak skonstruowane, żeby nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, jest to bardzo oburzające. No ale dotyczy, powiedzmy, osoby, które no, nie decydują o życiu publicznym. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że pan marszałek Grodzki jakby od samego początku, kiedy rozpoczął tą krucjatę w Senacie przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy, też ubrał się w szaty katona i też recenzował bardzo srodze wszystkie poczynania. No i teraz okazało się, że w związku z jego aktywnością zawodową w szpitalu, no okazało się, że jest nie jedna, nie dwie, tylko jak twierdzi tutaj między innymi redaktor Radia Szczecin, proszę mi poprawić, jeżeli się nie mylę, tak?
Tak, Radia Szczecin, kilkadziesiąt tak. osób przysłuchało.
Tak, kilkadziesiąt osób
na samą antenę. Tak. Zgłaszało się do radia.
To są tylko te osoby, które się zgłosiły, prawda?
A prokuratura przesłuchała 200 świadków w tej sprawie.
Ale to bardziej mi chodzi o te osoby, które rzeczywiście wystąpiły jakby tutaj, potwierdzają te rzeczy, same zresztą twierdzą, że to jakby w tym wypadku. No i te okoliczności.
Proszę pamiętać, że to one mogły zostać przekupione, te kilkadziesiąt osób.
No i dlatego do tego zmierzam. I myślę, że pan marszałek Grodzki obawia się tej sytuacji, która miała miejsce we Wrocławiu. Chodzi konkretnie o pana senatora Piniora, który bardzo mocno bronił się właśnie tego typu argumentami o tym, że wszystko jest polityczne i tak dalej, ale...
Ale też występował na manifestacjach z sądami obok sędzi, która go sądziła.
Ale dochodzi do takiej sytuacji w prawie, że nawet sędzia, który może by i chciał nawet, żeby coś było lepiej niż powinno, no niestety ma pewne litery zapisane prawa i jeżeli jest iluś świadków, ileś dowodów, to ciężko jest kogoś uniewinnić. I ja myślę, że mamy tutaj trochę taką sytuację, że liczba tych osób jest tak duża i tak przytłaczająca. Przypominam, że w dowodzeniu przed sądem liczą się najczęściej świadkowie i oczywiście dowody z dokumentów. Więc naprawdę ten proces mógłby różnie wyglądać i myślę, że tego się obawia dzisiaj marszałek Grodzki, bo przypomnę, nawet politycy Platformy często zrzekali się immunitetu. A tutaj mamy jakąś taką dziwną sytuację. Także myślę, że jest to sytuacja bardzo dziwna, trochę tak kompromitująca. Myślę też, jest to jak pan marszałek Grodzki często podkreślał, trzecia osoba w państwie, tak? Więc no, jakby od niego powinno jeszcze bardziej bić to światło takie, że jestem tutaj krystalicznie czysty, ja się z tym wszystkim zmierzę, bardzo chętnie pójdę do sądu, bo nie mam sobie nic do zarzucenia. No, chyba coś jest na rzecz. Natomiast Arkadiusz, z tą sprawą z Protasku ja bym był bardziej ostrożny. To znaczy, faktycznie poczekajmy do tego wyroku, natomiast te okoliczności, które towarzyszyły tej sprawie, były bardzo bulwersujące i więc naprawdę myślę, że jeszcze wstrzymajmy się spokojnie do rozstrzygnięcia.
Panowie, krótki komentarz na koniec. Robert Lewandowski w poniedziałek odebrał od prezydenta Andrzeja Dudy krzyż komandorski od Orderu Odrodzenia Polski, ale nie wszyscy mu tego gratulowali. Część osób życia publicznego, nawet z Zielonej Góry, mówiła, że to obciach, czy wręcz pewnego rodzaju hejt wylał się na Roberta Lewandowskiego. Arkadiusz Dąbrowski lubi oglądać piłkę nożną. Czy Robert Lewandowski zasłużył na takie hejtowanie?
Szanowni Państwo, w 2003 roku David Beckham otrzymał order Imperium Brytyjskiego z rąk królowej, która powiedziała, że ten order jest przyznawany za to, że jest ambasadorem kraju nie tylko na boisku, ale także poza nim. I myślę, że Robert Lewandowski jest ambasadorem naszego kraju, jest wzorem dla wielu młodych chłopaków, którzy wpatrują się w niego i właśnie grają w piłkę, marząc o wielkiej karierze. Ten poziom, który osiągnął dzięki ciężkiej pracy, ja sam 30 kilogramów temu też grałem w piłkę i wiem, ile pracy on musiał, nawet może nie wiem, bo nigdy na takim poziomie nie grałem. W każdym razie myślę, że jak najbardziej zasłużył na taki order. I przypominam, Szanowni Państwo, otrzymał ten order z rąk prezydenta naszego kraju. czy głosowaliśmy na Andrzeja Dudę, czy nie głosowaliśmy. Jest on prezydentem i to trzeba uszanować. Ten order jest tak samo ważny, jakby wręczał go inna osoba, która byłaby na tym stanowisku. I myślę, że nie należy deprecjonować. Można by było doszukiwać się dziury w całym, gdyby został ten order nadany Robertowi w 2023 roku, kiedy będzie kampania wyborcza. Ale jest rok 2021. Jest to, myślę, taki miły akcent nawet w walce z pandemią. Uhonorowanie jego całego dorobku piłkarskiego, gdzie bije rekordy za rekordem, najwięcej strzelonych bramek w reprezentacji Polski, piąty Polak, który zdobył Ligę Mistrzów.
No tak, tych sukcesów naprawdę dużo. A jeszcze komentarz chciałem...
Myślę naprawdę, że nie doszukujmy się dziury w całym, tylko bijmy brawa Robertowi i oczekujmy, że będzie strzelał bramki dla nas, dla kibiców i że w końcu Polska zdobędzie jakieś mistrzostwo Europy albo mistrzostwo świata.
Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki w Zielonej Górze, napisał: co za wstyd, panie Lewandowski, co na to Grzegorz Maćkowiak?
Znaczy, na dwie części. To w pierwszej części jak najbardziej podzielam tutaj zdanie Arka, bo rzeczywiście no, to jest ambasador. Mało mamy takich osób w Polsce, które właśnie w różnych dziedzinach, czy to w nauce, w sporcie, w kulturze, no jakby mają tą klasę światową, bo to jest klasa światowa, piłka nożna jeszcze, myślę, że długo będzie, jej rdzeń będzie w Europie, więc trzeba mówić o klasie światowej i te wszystkie zaszczyty, które Robert otrzymuje, no otrzymuje właśnie za ciężką pracę i tą wspaniałą robotę, którą robi na boisku. I myślę, że sam fakt docenienia przez prezydenta jest tutaj jakby no rzeczą oczywistą. Tak prezydent uznał i jest jego to autonomiczną wolą i on to wręcza w imieniu państwa polskiego, nie w swoim, tylko w imieniu państwa polskiego, bo reprezentuje państwo polskie.
A jeśli chodzi o hejt?
A chodzi o tą drugą sprawę, ja myślę, że mamy tutaj trochę do czynienia z pomieszaniem pojęć. No, wymagałoby się więcej od pana dyrektora na takim stanowisku, bo przypominam, to też tutaj podzielam tą opinię. To jest prezydent państwa polskiego wybrany w wyborach demokratycznych przez większość Polaków. Ile tej większości było, to jest wtórne. Przez większość Polaków w takich, a nie innych wyborach, bo mamy tak zapisane i określone je w Konstytucji. I nie można tego kwestionować w żaden sposób. Jeżeli pan dyrektor Buk otrzymałby taką propozycję i by odmówił, no to jest, rozumiem, w jego rozumieniu to będzie jego heroiczna postawa. Natomiast krytykowanie innych za to, że otrzymują order właśnie w imieniu państwa polskiego i za docenienie zasług dla państwa polskiego, no wydaje mi się, no to bardzo niestosowne i po prostu po ludzku dziwne.
Bardzo dziękuję panom za tę część. Moim państwa gościem byli Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Kolejni nasi goście to Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Witam pana prezydenta, dzień dobry.
Panowie, do 2 kwietnia trwają konsultacje również z samorządami w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Jakie Zielona Góra wiąże nadzieję z tym programem, Krzysztof Kaliszuk?
No, ten program jest już po 3 wysłuchaniach. Następne 2 będą w przyszłym tygodniu. Wydaje się, że dla Zielonej Góry jest to bardzo ciekawy program, z którego będziemy mogli skorzystać. Tutaj mamy możliwość uzyskania środków chociażby na przygotowanie terenów inwestycyjnych, a przypomnę, że chcemy przy S3 i przy torach taki nowy teren 300 hektarowy przygotować. Jest możliwość zakupienia kolejnych autobusów elektrycznych, bo jest na to ponad 1 miliard euro. Jest możliwość termomodernizacji szkół, budowy żłobków. Jest przede wszystkim przewidziana zielona transformacja miast, dostosowanie ich do zmian klimatycznych, a więc zieleń, zagospodarowanie wód opadowych. To wszystko będzie w konkursach w drugiej połowie roku realizowane. Natomiast no, trochę szkoda jest, że jako województwo żeśmy tutaj zawalili, no, ponieważ no, zarząd województwa bez konsultacji ani z prezydentami miast, ani z uniwersytetem, ani z wojewodą czy radnymi sejmiku no, przygotował 15 projektów, które jak sami słyszymy, bo sami radni mówili, że to były, sami przedstawiciele platformy mówili, że to były takie po prostu tylko ogólnikowe projekty, jak ten słynny pałac w Kisielinie, który był na 80 milionów, a teraz mówią, że kosztuje 26. Z tych 15 projektów zostało 6, a tak naprawdę 4. Czyli góra szansa jest, że województwo uzyska no, maksimum 300 milionów złotych, a według tych ilościowych i powierzchniowych przeliczników powinniśmy uzyskać około 3 miliardów. No, na szczęście spotkaliśmy się z panem radnym Kazimierzem Łatwińskim, który jest znany z tego, że bardzo dba o sprawy regionu. Spotkaliśmy się z posłem Markiem Asem i w najbliższym czasie mamy być umówieni z wiceministrem Waldemarem Budą, który z ramienia rządu odpowiada za Krajowy Plan Odbudowy i będziemy patrzeć, co się da jeszcze uratować.
A wspomniany wiceminister mówi o tym, że samorządy będą w największym stopniu beneficjentami Krajowego Planu Odbudowy. Wszędzie tam, gdzie nie ma monopolu działania służb państwowych. Czy rząd może liczyć na głosy opozycji w sprawie przegłosowania tego Krajowego Planu, który ma być później przesłany do Komisji Europejskiej? Marcin Babierowski.
No właśnie, to jest klucz, bo Krajowy Plan Odbudowy powinien być szeroko skonsultowany właśnie z samorządami.
No jest, wysłuchanie.
Właśnie, nie jest. Właśnie mówi to opozycja w szerokim zakresie.
Ja i przedstawiła na kolejne wysłuchania.
Ja bardzo proszę o nieprzerywanie, panie prezydencie. Ja pana wysłuchałem. Są tezy postawione właśnie przez przedstawicieli samorządów. Tutaj się dziwię, że tych tez nie stawia miasto Zielonogóra, aby 40% środków było przekazane do samorządu. Że to samorządy ten plan powinny wcielać w życie. To jest kwestia lokalizacji tych inwestycji czystego transportu publicznego, powietrza, gospodarki odpadami. To jest też kwestia stworzenia komisji wspólnej rządu i samorządu, aby ten plan przedyskutować i narzędzia wypracować i wdrożyć je w regionach. To jest ponadto opracowanie komitetu monitorującego, w którego skład będą wchodzili przedsiębiorcy, w którego skład będą wchodzili pracodawcy, związki zawodowe, samorządy oraz przedstawiciele rządu. Krajowy Plan Odbudowy jest pokłosiem wprowadzenia pieniędzy europejskich na walkę z COVID-em. I to jest wynik pomocy, właśnie pomocy w regionach, pomocy miastom, pomocy samorządom. I tego zabrakło właśnie w przypadku rządu, gdyż ten projekt nie był szeroko konsultowany, nie był szeroko czytany. I te tutaj uwagi, zastrzeżenia pana prezydenta Kraśniuka do samorządu są po prostu no nieetyczne, tak się po prostu nie robi. Należy współpracować, należy rozmawiać. I należy.
Ale dlaczego są nieetyczne według pana? Czy te zarzuty w związku z tym, że tylko cztery
projekty... i budowanie konfliktów. Jest jasny przekaz, że program jest zbyt mało konsultowany, narzędzia są zbyt ogólnikowe, zbyt wiele jest do dyspozycji władz centralnych, które nie widzą często problemów tutaj lokalnych, małych przedsiębiorców, które nie widzą problemów w regionach i dlatego postulaty jasne są przedstawione przez Platformę Obywatelską, przez szeroką opozycję, aby 40% środków trafiało i było do dyspozycji właśnie samorządów i o to należy walczyć i to należy podkreślać, bo ten fundusz ma wyprowadzić Polskę gospodarczo, ma pomóc po COVID-owo. I jedynym gwarantem tych działań będzie wspólne przekonsultowanie, przeanalizowanie, określenie wspólnie celów rozwojowych właśnie dla samorządów. I to jest chyba kluczem tego Krajowego Planu Odbudowy i olbrzymim błędem rządzących, że zbyt mało poświęciły czasu właśnie na rozmowę z samorządami.
Krzysztof Kaliszuk, ad vocem, ale jeszcze zapytam pana, czy ten zarzut dotyczący tego, że rząd będzie tym Krajowym Planem Odbudowy koordynował, zarządzał szerzej, to jest prawidłowo postawiony zarzut. Czy to nie powinno być właśnie tak, że ktoś ma nad tym pieczę wszystkim, w jaki sposób Polska powinna po pandemii się odbudowywać?
Kolego Marcinie, ja myślę, że ty jednak nie przeanalizowałeś tych 229 stron
Przeanalizowałem.
Krajowego Planu Odbudowy i tam są rozpisane dokładnie działania i środki i kto będzie zarządzał. I chciałbym, żebyś chociaż powiedział, który jeden z elementów ci się nie podoba i powinien być przekazany z lewej strony na prawą. Bo jak naprawdę patrząc na to wszystko, to nie jest tak duża kwota 23 miliardy euro, ale są dokładnie co do miliona euro rozpisane kwestie, które mają służyć odbudowie kraju po pandemii. Przy czym trzeba powiedzieć jasno, to jest tylko jeden z elementów. Oprócz tego mamy regionalne programy operacyjne i mamy centralne programy operacyjne. To one będą głównie, tak jak dotąd, dbały o to, żeby rozwijały się województwa i miasta. Natomiast tutaj Zielona Góra widzi bardzo dużo możliwości skorzystania z tych właśnie propozycji, które jest. Ja będę brał udział w wysłuchaniach, które będą z wiceministrem Budą w środę i czwartek, dotyczące dwóch kolejnych podprogramów tego planu odbudowy. I mam nadzieję po świętach spotkać się razem z Kazimierzem Łacińskim, dyskutować z panem ministrem, co województwo, co Zielona Góra mogłaby jeszcze uzyskać, bo niestety, ale te, co były zapisane projekty, no były bardzo słabe. Mówisz, Marcinie, że trzeba rozmawiać. No właśnie o to chodzi. Zarząd województwa nie rozmawiał z prezydentem Zielonej Góry, z prezydentem Gorzowa, z rektorem, z wojewodą i dlatego te projekty są tak słabe. Zachęcamy do rozmowy.
Zostawmy na chwilę Krajowy Plan Odbudowy, bo jeszcze sprawy miejskie dziś przed nami. No i tu pytanie o ten budynek, o którym wspomniał wiceprezydent miasta Zielona Góra, a chodzi o zakup działki w Kisielinie, w strefie. No i tutaj zarzuty wobec właśnie prezydenta miasta, który postanowił, jeżeli sejmik nie zgodził się na wykup tej działki, zakupić ją na rzecz miasta Zielona Góra. Chyba nadepnął prezydent Kubicki na odcisk Platformie Obywatelskiej, bo zaraz po tym ruchu konferencja prasowa, Marcin Pabierowski na niej występował i zarzucał prezydentowi, że miasto się nie rozwija. W jakich aspektach państwo widzicie brak tego rozwoju, Marcin Pabierowski?
Tak, widzę. My to widzimy stagnację tak naprawdę od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o rozwój miasta. To jest tak naprawdę bieżące remonty i konserwacja skrzyżowań i remonty dróg. Nie widzimy dobrych celów rozwojowych dla miasta Zielona Góra. Ja przypomnę, że nie ma tak naprawdę dokumentu strategii rozwoju miasta 2040, dokumentu horyzontalnego, gdzie wskazane są cele rozwojowe. Przegrywamy walkę o technologię, o zakład przeróbki odpadów. To Gorzów wygrywa, dzięki czemu mielibyśmy energię z kogeneracji oraz ciepło. Nie budujemy nowego schroniska, na przykład takich małych lokalnych tematów dla zwierząt, które wskazała Komisja Nową Lokalizację, a remontujemy to stare lepiszcze przy ulicy Szwajcarskiej. Strategia rozwoju miasta powinna zawierać problemy i sposób ich rozwiązania. Powinno określać cele oraz dojścia do realizacji tych celów. Brakuje tak zwanej spójności terytorialnej. Plany zagospodarowania nowej dzielnicy i starego miasta połączeniu dalej nie są aktualne. Brakuje nowego studium komunikacyjnego, nowych dróg, połączeń autobusowych, nie tylko wymiany istniejącego taboru.
Brakuje chyba też połączenia na przykład ścieżek rowerowych z Zielonej Góry do Otynia i dalej do Wysoli.
Brakuje terenów inwestycyjnych pod zrównoważone budownictwo wielorodzinne, gdzie są ilości szkół, przedszkoli, drogi, komunikacje. Nie może być takiego przypadku jak na Łężycy.
Dlaczego akurat teraz taką konferencję państwo zrobiliście, a nie na przykład na początku kadencji?
Ja tylko powiem jedno. Brakuje też rozwiązania kolei aglomeracyjnej, o której mówimy od lat. Rzeszów na przykład świetnie to robi, rozbudowując kolej aglomeracyjną. To jest dobry przykład. Brakuje na przykład wskazania wykorzystania potencjału komunikacyjnego miasta z uwagi na budowę centrów logistyczno-dystrybucyjnych. Brakuje zagospodarowania i rozwiązania problemów przy rzece. Jakie tereny, jaka zabudowa, jakie zagospodarowanie, czy usługi, czy rekreacja, czy dalej to mają być tylko pola. Brakuje rozwiązania ścisłego centrum miasta, czyli city, czyli centrum administracyjne, usługowo.
Dobrze, tych zarzutów jest sporo.
Ja tylko powiem, rozwojowych. Panie redaktorze, te problemów rozwojowych, które powinny być określone w strategii rozwoju miasta, powinny być określone szereg. Czyli jak mówię, cele, droga do nich dojścia, problemy, wskazane rozwiązania. Tu większość zadań rozwojowych realizuje marszałek, budowa badań centrum kosmicznych, które prezydent krytykował, budowa inkubatora właśnie na strefie i w parku przemysłowo-technologicznym z Wydziałem Funduszy Europejskich do pozyskiwania, szpitale, teatry,
dlaczego akurat teraz państwo ten temat podnosicie? Czy to jest element gry politycznej, walki politycznej z prezydentem?
Ja panu powiedziałem, z uwagi nawet na spojrzenie inżyniera, projektanta, miasto musi przeskoczyć horyzontalnie w pewien kolejny etap, wykorzystać swoje potencjały metropolitalne, stolicy województwa, układy komunikacyjne. To powiedziałem, tego brakuje w nowej strategii rozwoju miasta. Na tym należy się skoncentrować i tu prezydent i planiści powinni przystąpić do tych prac, przygotować miasto na pozyskiwanie nowych funduszy europejskich, na pozyskiwanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj naprawdę są rozwiązywane problemy tylko skokowo, są bieżące remonty. Nie ma przeskoczenia miasta do nowego kroku cywilizacyjnego wykorzystania swojego potencjału metropolitalnego.
Panie przewodniczący, dajmy w takim razie odpowiedzieć panu wiceprezydentowi, no bo z pierwszej ręki źródło z jednej strony to, może się odnieść do tych zarzutów, z drugiej strony do mojego pytania, bo myślę, pan przewodniczący nie chce na to odpowiedzieć. Skąd teraz takie głosy o tym, że miasto Zielona Góra się nie rozwija? To jest pytanie pierwsze. I pytanie drugie, zasadne myślę, czy faktycznie jest tak, że my stoimy w miejscu jako miasto, no i to miasto będzie właściwie, skoro się stoi w miejscu, to będzie się cofać.
Panie doktorze, Platforma Obywatelska, szczególnie pan Marcin Papierowski, bardzo długo wołało o to, żeby w tym mieście odbywały się konkursy architektoniczne. Ja panu przypomnę, Marcinie, że 8 lat temu Urząd Marszałkowski rozstrzygnął i rozpisał i rozstrzygnął konkurs na rozbudowę Urzędu Marszałkowskiego. Wygrał go Jerzy Gołębiowski, znany architekt, przedstawił całą koncepcję, jak rozbudować Urząd Marszałkowski, aby mógł on pomieścić wszystkie potrzebne wydziały. Nic się o tym nie mówi, co z tym się dalej dzieje. 8 lat minęło, cisza. Projektant nie dostał zgodnie z prawem środków na projekt budowlany. Po prostu zostało to schowane pod dywan. Dzisiaj mówi, że się nie da, a niestety da się, bo to zostało ogłoszone publicznie, że da się ten Urząd Marszałkowski rozbudować. Jeśli chodzi o inkubator przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości, to też proszę naprawdę mówić prawdę, wybudował Uniwersytet i miasto Zielona Góra. Ten inkubator z siebie wypromował największą firmę z 400 wysokopłatnymi, wysokospecjalistycznymi miejscami pracy, a więc ekoenergetykę, która wybudowała obok siedzibę, Perceptusa, która wybudowała obok siedzibę. Ten inkubator przedsiębiorczości jest pełen i dlatego trzeba wybudować nowy i każdy wie o tym i o tym zawsze była dyskusja, nie było działki. Jeżeli dzisiaj się okazuje, że uczelnia chce sprzedać, my na tej działce ten inkubator przedsiębiorczości wybudujemy. Natomiast jeśli chodzi o rozwój, ja naprawdę dziwię się, kiedy przewodniczący Komisji Rozwoju, bo ona jeszcze istnieje, nie wie o tym, że miasto uzyskało 1,5 miliona złotych pomocy unijnej na strategię rozwoju komunikacji i ona w najbliższych dniach będzie już po wszystkich przedstawiona do konsultacji zgodnie z nową uchwałą. Jeśli nie wie, że 500 000 uzyskaliśmy na strategię ponadlokalną naszego obszaru funkcjonalnego i przystąpiliśmy już do jej budowy. Jeśli nie wie, że przystąpiliśmy w zeszłym roku do studium uwarunkowań. Te wszystkie prace dzieją się po to, aby kolejna perspektywa zakończyła się tak jak obecna. A obecna to jest 800 milionów złotych pozyskane przez prezydenta Zielonej Góry, czego 2/3 ze środków centralnych i 1/3 ze środków regionalnych. Trzeba pamiętać, że przecież udało nam się pozyskać środki na zeroemisyjny transport, na punkt zagospodarowania odpadów komunalnych, na zagospodarowanie wód opadowych, na rozszerzenie kanalizacji sanitarnej w Zatoniu i Ochli i modernizację oczyszczalni, na rozbudowę sieci ciepłowniczej i chłodu, na ścieżki rowerowe, na rewitalizację Starówki, placy przy Filharmonii, placy teatralny, ale żeby już ja mogłem wymieniać i zmieniać Dom Harcerza, ulica Aglomeracyjna, ale chciałem tylko podsumować jedno. Właśnie na początku marca Rzeczpospolita, korzystając z badania Ibrisu wszystkich miast wojewódzkich, przekazała informację. 94% mieszkańców zadowolonych jest z mieszkania w Zielonej Górze, a 74% dobrze ocenia prezydenta. To świadczy o tym, że miasto się dobrze rozwija. I trzeba pamiętać jeszcze jedno. To dzięki połączeniu miasta i gminy, decyzji prezydenta sprzed kilku lat, jesteśmy wśród tylko nielicznych kilku miast w Polsce, gdzie ilość mieszkańców od 2016 roku systematycznie wzrasta, a gdzie indziej maleje i prognozy są, że będą dalej miastach wojewódzkich
malały. Marcin Pawlowski, krótki odwrócę, bo musimy kończyć.
Że miasto się rozwija i my jesteśmy przygotowani na nową perspektywę i stąd też i najbliższy wyjazd ministerstwa,
czy państwa,
który miałem.
Czy państwo w takim razie nie lepiej zacząć współpracować?
Ale
się
cały
kłócić.
Czas o tym mówimy, o tej współpracy. Krajowy program odbudowy i nie chce się z nami rozmawiać, no to jak można mówić o współpracy?
Ja zapytam Marcina Papierowskiego, tylko krótko proszę, bo musimy kończyć.
Wzrost mieszkańców przez przyłączenie miejscowości, my tu mówimy o napływie nowych ludzi, który jest
tutaj
bardzo
ciekawy. Zwiększa się od 16 roku, zwiększa się co roku ilość mieszkańców.
panie
Marcinie,
prezydencie,
o tym mówimy.
Panie prezydencie,
to, nie było w 15.
to prezydent panie odpowiada za planowanie przestrzenne miasta.
I to jest
są stare plany miejscowe przy Urzędzie Marszałkowskim z 2010 roku i wysokości zabudowy. Inkubator przedsiębiorczości, który wy teraz planujecie ad hoc, nie ma ani uzgodnienia z komisjami Rady Miasta. Nie wiadomo, czy to ma być akademicki. W jakim zakresie ma to przedsiębiorczość wspierać?
A przepraszam, działanie marszałek uzgadniał budowę pałacu w Nowym Pisielinie?
Proszę mi nie... Panie prezydencie, to jest tylko wytrych, bo chcecie zablokować inwestycję ważną na parku naukowo-technologicznym.
Bo nie wyprowadza się administracji poza centrum miasta. Chcecie zniszczyć
starówkę. Nie, każda inwestycja jest miastotwórcza, bo rozwija komunikację i inwestycje w uzbrojenie terenu. Park naukowo-technologiczny idealnie się
wpisuje.
To
zawsze mówił o ożywianiu starówki.
I ten obiekt, no ja nie mogę się powiedzieć, ten obiekt się idealnie wpisuje w park naukowo-technologiczny.
Administracja się do
parku. Musimy kończyć, muszę was pogodzić. Czas musi panów pogodzić. Zbliża się we wtorek sesja Rady Miasta, więc tam pewnie więcej państwo w tym temacie będziecie dyskutować. Ja zapraszam również na Miejski Punkt Widzenia. Tam również będziemy, myślę, ten temat poruszać w poniedziałek o 12.30. Na dziś musimy kończyć. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był wiceprezydent miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia.
A moim państwa gośćmi w tej części są Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
Za nami głośne transfery. Głośny transfer z Lewicy do Porozumienia. Monika Pawłowska przechodzi, a spotyka się w związku z tym z wielkim hejtem ze strony swoich kolegów, koleżanek partyjnych, byłych już, właśnie z Lewicy. Beata Maciejewska, posłanka, koleżanka z dotychczasowego ugrupowania, mówi tak jako komentarz, najlepiej tu pasuje najpopularniejsze słowo ze strajku kobiet, odnosząc się do wulgaryzmu. I tutaj wiadomo, jakie wulgaryzmy na strajkach kobiet są dominujące. Ale poseł Lewicy Tomasz Trela dodał z kolei: Pawłowska, po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego, krzyż na drogę. Piotr Tykwiński, czy to jest tak, że jak do nas mają przychodzić posłowie, to jak mówił o tym Borys Budka, będzie to na przykład tych pięciu sprawiedliwych, a gdy idą do ugrupowania przeciwnego, no to można ich hejtować właściwie bez ograniczeń i z wulgaryzmami.
To rzeczywiście odniosę się może do tych wulgaryzmów i do języka w polityce. Ten język został naprawdę bardzo, bardzo zepsuty, że zeszliśmy do bardzo niskiego poziomu. Oczywiście to psucie języka i psucie jakości życia politycznego to zasługa Prawa i Sprawiedliwości, to od tego się zaczęło.
Natomiast no tak, oczywiście Lewica powiela te straszne standardy.
Ale proszę panie, mnie przerywać. Moje zdanie jest następujące. Jeżeli ktoś
został
wybrany z jakiegoś ugrupowania
pan pamięta?
Siłą i pracą tego ugrupowania, bo ja osobiście brałem udział w niezliczonej ilości akcji promujących naszych liderów do różnego poziomu władzy, do różnych gremiów i wiem, jak dużo pracy trzeba ludzi, jak dużo zaangażowania i również pieniędzy po to, żeby kogoś wypromować, żeby ktoś uzyskał mandat. I ten mandat jest jakby wyrazem tej woli wyborców, którzy zagłosowali na człowieka, ale również na ugrupowanie, które prezentuje określone poglądy. I jeśli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, to nikt nikomu oczywiście nie broni nagłej zmiany poglądów. Nikt nie może nikomu zabronić raptem innego spojrzenia na rzeczywistość i świat. Natomiast jeśli tak się dzieje, to należy wszystkim powiedzieć to wprost, jasno, że tak się stało, oddać swój mandat i przyłączyć się do innego ugrupowania i wtedy, kiedy będą następne wybory, próbować swoich sił z nowym ugrupowaniem. Takie jest moje zdanie. Uważam, że powinno być to wręcz sformalizowane i zapisane w formie prawa. W związku z tym tutaj proszę się nie dziwić oburzeniu ludzi, którzy pracowali na to, żeby ta pani dostała mandat poselski. Proszę się nie dziwić, że ludzie są oburzeni, choć ja oczywiście jestem daleki od używania wulgaryzmów i takiego języka, który nie powinien być używany w ogóle w życiu politycznym czy w życiu publicznym zwłaszcza.
Beata Pachnik-Łodzińska. Rozumiem troll konta, ale gdy posłowie wypowiadają się tak w wulgarny sposób, to znaczy, że hamulce puściły całkowicie. To głos Artura Dziambora z Konfederacji o tym, że właśnie transferze i komentarzach po nim. Czy kobieta, właśnie pani Pawłowska, która również w tych strajkach kobiet uczestniczyła, zasłużyła sobie na tego typu głosy po jej transferze?
Polityka w ogóle jest brudna i nieprzewidywalna, jak widać po naszej scenie politycznej. Natomiast ja bym chciała odnieść się do czegoś innego, że te przetasowania, te transfery świadczą tylko o tym, że milowym krokiem zbliżają się wybory i pewne rzeczy załatwiane są już teraz, zawczasu.
No chyba to jeszcze dużo czasu, jeszcze 2,5 roku.
To się tylko nam tak wydaje. Wszystko wskazuje na to, że te wybory jednak odbędą się wcześniej i politycy doskonale o tym wiedzą, dlatego próbują sobie załatwić właściwe miejsca we właściwych miejscach, na właściwych listach, żeby potem już przed samymi wyborami nie było z tym problemu.
Czyli uważa pani, że to nie poglądy grają tu rolę, a takie wyrachowanie ze strony Pawłowskiej?
Oczywiście, Pawłowskiej. Że wyrachowanie. Bo politycy to są zawodowi politycy i dla nich najważniejsze jest posiadanie miejsca w Sejmie, a nie jakieś tam poglądy polityczne, poza nielicznymi wyjątkami. I ta,
a może pani Pawłowska uznała, że jednak lewica to nie jest jej bajka i że ich poglądy, o czym mówiła zresztą, myślę, że nie raz, bo sam słyszałem te głosy, jej poglądy nie są zbieżne z chociażby tą zmianą kulturową, którą lewica chce, czy na którą lewica chce wpłynąć?
Ja uważam, że w ogóle ani ludzie z tego bloku okrągło stołowego, czyli ten czteropak, nie mają jakichś sprecyzowanych poglądów politycznych, poza poglądem, że muszę być w Sejmie, więc nawet nie będę się odnosić do jej poglądów politycznych. Ja tylko tak patrząc na to, co się dzieje na scenie politycznej, widzę, że na przykład te transfery do Hołowni. Przypomnę tylko, że pan Hołownia 2 razy próbował zostać mnichem, czyli wyglądałoby na to, że ma poglądy chrześcijańskie, tymczasem jest za aborcją, jest za LGBT i to, co zauważyłam, to no, kobiety lgną do niego, tak? Czyli jest nowym Petru na scenie politycznej. Znamy już te układanki. Ja bym mogła posunąć się jeszcze bardziej radykalnie i powiedzieć, że Hołownia to taki nowy Rasputin na miarę na obecnej polityki.
Chyba pani przecenia
o tym, jakie Szymona Hołowni. Skoro panie z SLD czy z Koalicji Obywatelskiej idą pod piórka gdzieś tam pana, który no generalnie programu politycznego nie ma żadnego, płynie na fali.
Przepraszam, ale to pani z Wiosny, nie z SLD. Z Wiosny.
Z Wiosny, tak jest.
Czy pani z Wiosny, ale to dla mnie to
Nowej Lewicy, krótko mówiąc.
Dla mnie to jest blok, to jest lewica po prostu. I to świadczy o tym, że te osoby w ogóle nie sugerują się jakimiś poglądami politycznymi, tylko próbują sobie umościć gniazdko tam, gdzie widzą realne szanse na to, że te miejsca obejmą w przyszłej kadencji. A wracając do tego, to wskazuje na to, że te przetasowania wskazują na to, że niebawem będziemy mieli wybory. Może jesienią.
Prognozuje Beata Pachnik-Łodzińska. Ja zmienię temat, wrócę do tematu miejskiego. Miasto się nie rozwija, taki zarzut wobec prezydenta miasta postawiła Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Czy zgodzi się z tym zarzutem Piotr Tykwiński, który również pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, jest jego ugrupowanie w koalicji z właśnie Platformą Obywatelską w Sejmiku? No i chyba tutaj te wydarzenia związane chociażby z siedzibą, nową siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Starym Kisielnie wywołują takie już dość ostre zarzuty wobec jednej i drugiej strony. Czy to o to chodzi?
No tak, jeśli już pan postanawia szczegółowo przedstawiać mój życiorys, to dopowiem tylko, że również przez wiele lat pracowałem w Urzędzie Miasta i w związku z tym znam
ma pan spojrzenie na oba.
Ten urząd, znam dość dokładnie ten urząd. Proszę pana, myślę, że Marcin Papierowski doskonale i w sposób dość szczegółowy wymienił te braki i niedoskonałości, które wszystkim doskwierają. Myślę, że warto przypomnieć i jeszcze raz wyartykułować to najważniejsze, to na pewno brak strategii rozwoju miasta, brak planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, brak wizji przede wszystkim. Mieszkańcom najbardziej doskwiera to, że są zaskakiwani. Mieszkają w jakimś miejscu, nie wiedzą, czy budując domek jednorodzinny za chwilę za płotem nie powstanie wieżowiec czy też blok.
A jednocześnie w sondażach, to co wspomniał wiceprezydent Kaliszuk, mówią też zielonogórzanie, że dobrze im się żyje w Zielonej Górze.
Tak. Można sobie przygotować różnego rodzaju konkursy, można zamówić w prasie różnego rodzaju ranking i można na to odpowiednio wpłynąć. Natomiast warto porozmawiać z mieszkańcami chociażby Jędrzychowa, warto porozmawiać z mieszkańcami ulicy Wygody czy domków jednorodzinnych starego osiedla robotniczego, gdzie wpakowano bloki na terenie byłego Pagiedu. I warto porozmawiać z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście są niezadowoleni. Ale wracając jakby do zasadniczego pytania. Rzeczywiście mamy w Zielonej Górze stagnację. To, że są pewne rzeczy robione, że one się dzieją, to oczywiste. Natomiast mogłoby się dziać zdecydowanie więcej i zdecydowanie lepiej. Większość tych ruchów to są rzeczy pod jakby przyszłe wybory. I tutaj po kolei idziemy od dużej inwestycji, która jest flagowa, do dużej inwestycji po to, żeby pan prezydent zapewnił sobie reelekcję. Natomiast nawet te bieżące rzeczy wychodzą fatalnie. Mamy wiosnę, wystarczy przejechać się po ścieżkach rowerowych. W mieście jest brudno, nie są posprzątane. Na tych ścieżkach rowerowych są zwały piachu. Jest bardzo niebezpiecznie. Za chwilę może dochodzić do wypadków, bo rowerzyści tłumnie wyjeżdżają. No, wszyscy są złagnieni ruchu, powietrza i ciepła.
Panie dyrektorze, muszę panu przerwać, bo jeszcze opinię chciałem zapytać panią Beatę Pachnik-Łodzińską o to, co się dzieje teraz. Czy to jest walka polityczna, ta walka polityczna w sejmiku zaczyna wpływać już na to, co dzieje się w mieście i na te konferencje prasowe, w których teraz nagle politycy aktywizują się i pokazują błędy drugich. I czy faktycznie Zielona Góra jest źle zarządzana? Patrz na rozwój Zielonej Góry. Minuta do końca naszej audycji.
Moim zdaniem walka polityczna zawsze wiąże się z konkurencją, a konkurencja daje jakieś pozytywne efekty. Tych pozytywnych efektów nie widać. To jest tylko taki tygiel kłócący się ze sobą, a wszystko to z powodu, że nie ma fachowców, tak? Ani w Radzie Miejskiej, ani tam prezydent nigdy nie byli przedsiębiorcami, czyli nie mają tej smykałki gospodarza. W związku z tym, tak jak poprzednik powiedział, że płyną od dużych, nie nazwałabym tego inwestycji, tylko wydatków, do dużych wydatków. To, co się podoba mieszkańcom, czyli chleba i igrzysk. Natomiast gospodarz powinien wiedzieć, że inwestycja to jest taki wydatek, który przynosi za sobą jakieś określone korzyści, nie tylko polityczne, ale też finansowe. Jeżeli my nie będziemy szli w kierunku rozwoju gospodarki w naszym mieście, to te pieniądze będą się po prostu kurczyć, bo nasze miasto wygląda trochę jak las z muchomorami, czyli jest dużo obiektów i na wszystkich czerwone tabliczki, które niestety gospodarzom nie przynoszą pieniędzy, a wydatki. Natomiast nie staramy się o to, żeby kwitła gospodarka, żeby rozwijały się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Tak naprawdę średnich przedsiębiorstw to mamy chyba na palcach jednej ręki, mogę policzyć. Z małymi jest to samo. Natomiast jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, to są głównie samozatrudnieni, którzy zostali zwolnieni kiedyś ze swoich zakładów pracy i teraz świadczą tą pracę w innej formie.
Idźmy w Zielona Góra jako las z muchomorami. To porównanie chyba zostanie dziś z nami na koniec dzisiejszej audycji. Muszę już niestety zakończyć ją, ale bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim Państwa gościem byli pani Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, trzy ugrupowania oceniły prezydenta źle, tylko pan prezydent jest sam z siebie zadowolony. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Łukasz Brodzik, zapraszam na kolejną sobotę po 9:00 już za tydzień.